Dzień dobry, witam Państwa również bardzo serdecznie i dziękuję za to miłe wprowadzenie. Cieszę się, że mogę Was widzieć w tym semestrze już po raz trzeci, ponieważ spotkaliśmy się po raz pierwszy bodaj w październiku. Rozmawialiśmy wtedy o archeologii kina. Po raz drugi w styczniu rozmawialiśmy, dobrze mówię, prawda? No, drugi w styczniu rozmawialiśmy o kolorach w filmie, a dzisiaj będziemy rozmawiać o latach 60. i 70., czyli o kinie kontestacji i o takich diagnozach, które wówczas się pojawiały w zasadzie od końca lat 50., że Hollywood się skończyło. Nam może się wydawać bardzo często, że żyjemy w takich czasach przełomu, gdzie tradycyjne sposoby oglądania filmów odchodzą do lamusa. Tymczasem tak naprawdę lata 50., a później przełom lat 60. i 70. to był taki moment, gdzie osoby, które zarządzały Hollywoodem, naprawdę myślały, że ten model biznesowy oparty na seryjnym tworzeniu filmów fabularnych odchodzi absolutnie do lamusa w świetle jakichś nagłych zmian w praktykach kulturowych i nagłych zmian w sposobach tego, jak ludzie oglądają filmy, gdzie oglądają te filmy i tak dalej. W związku z tym kryzysem hollywoodzkim powstało na przełomie lat 60. i 70. bardzo dużo interesujących filmów, które eksperymentowały z filmową tematyką, z filmową estetyką i które, jak się dzisiaj na nie spojrzy po latach, jak się spojrzy właśnie na przełom lat 60. i 70., to na co sobie Hollywood wówczas pozwalało, jeżeli chodzi o obyczajowość, jeżeli chodzi o także o formę, narrację, jest czymś, co jest czymś absolutnie, można powiedzieć, niesłychanym. To jest bardzo interesujące. W każdym razie, jak już zostało powiedziane, ja pracuję na Uniwersytecie Łódzkim na filmoznawstwie. Tutaj są takie dwa slajdy, które są slajdami reklamowymi. To jest budynek Wydziału Filologicznego, gdzie mieści się łódzkie filmoznawstwo, ale ten budynek pokazuje nie tylko dlatego, żeby się pochwalić, że w ładnym budynku pracuję, ale także dlatego, że ten budynek przynajmniej w swoich częściach jest taki bardzo surowy, a dzisiaj będziemy mówić także o architekturze, a w szczególności o brutalistycznej, modernistycznej architekturze Londynu lat 60. i 70. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa studiuje architekturę, to nigdy w życiu nie nazwałby tego budynku budynkiem brutalistycznym, ale taki kadr może w jakimś stopniu sugerowałby, że coś jest na rzeczy. W każdym razie, przechodząc do tematu naszego dzisiejszego spotkania, będzie ono składało się z takiej części, która wprowadzi Państwa w konteksty historyczne związane z kinematografią amerykańską, ale nie tylko kinematografią amerykańską, a następnie przejdziemy do pewnych kontekstów związanych z procesem produkcji filmu Mechaniczna pomarańcza Stanleya Kubricka, który to film miał premierę pod koniec 1971 roku w Nowym Jorku, następnie w styczniu 1972 roku w Londynie. To jest jeden z takich bardziej znanych kadrów z tego filmu, gdzie nawet w tym kadrze jest wyzyskana ta brutalistyczna, modernistyczna część architektury Londynu, która wówczas w latach 60. zaczęła bardzo silnie dominować w pejzażu życia codziennego Londyńczyków i została zaadaptowana najpierw przez Antonego Burgessa, potem natomiast przez Stanleya Kubricka. Więc Mechaniczne pomarańcze, a wcześniej kino hollywoodzkie. No i tak jak właśnie powiedziałem, te przełom lat 60. i 70., właściwie pierwsza połowa lat 70. aż do 75. roku, który jest bardzo często uznawany za rok przełomowy i za powrót tego takiej maszynerii hollywoodzkiej po tej zadyszce lat 60. i 70. z powrotem na, w cudzysłowie, właściwe tory, co jest związane z premierą filmu Stevena Spielberga Szczęki w 75. roku, który był takim pierwszym blockbusterem, powiedzmy, nowej ery. Natomiast przełom lat 60. i 70. bywa bardzo często określany przez wielu komentatorów jako taka wspaniała aberracja, cudowna, krótka chwila, w ramach której reżyserzy, powiedzmy, młodszego pokolenia, Stanley Kubrick nie tylko, bo wówczas Stanley Kubrick nie był już taki młody, miał 40 lat, kiedy tworzył na przełomie lat 60. i 70., ale jeszcze młodsi reżyserzy, którzy czasem urodzeni po II wojnie światowej, mogli tworzyć filmy, których wcześniej tworzyć by nigdy w życiu nie mogli, jak na przykład film Easy Rider. Więc poświęcimy trochę czasu na zastanowienie się, co tak naprawdę wydarzyło się na przełomie lat 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych, na przecięciu jakiejś kultury kontestacji hipisowskiej, nie tylko, i kinematografii. Ale żeby to zrobić, trzeba by było odpowiedzieć na kilka takich podstawowych pytań, co działo się wcześniej, jaka była pewna norma. To, o czym Państwo słyszeliście na różnych wcześniejszych zajęciach, które dotyczyły chociażby klasycznego Hojludu, więc być może już wiecie, że dajmy na to w latach 20., 30. i 40., które bywają określane taką złotą erą klasycznego Hojludu, filmy były produkowane w bardzo dużych ilościach i zasadniczo nie były one bardzo drogie produkcji. To znaczy niski koszt produkcji związany z tym był, że filmy były bardzo, bardzo zestandaryzowane i produkowano je dość szybko. Produkowano je dość szybko i były zestandaryzowane i produkowano je w dużej ilości, między innymi dlatego, że ludzie chodzili do kina bardzo często w latach 20., 30. i 40., czasami kilka razy w tygodniu będąc w kinie. W chwili obecnej, nie wiem, czy Państwo wiecie, że w Polsce przeciętny Polak chodzi do kina mniej więcej półtora raza, prawda? To jest mniej więcej jest 1,5 raza w kinie w ciągu roku. To jest taki wynik, z którego w chwili obecnej jesteśmy bardzo zadowoleni. Wychodzicie do kina częściej, ale średnia jest mniej więcej taka. W okolicach 60 milionów biletów kinowych sprzedano w 2018 roku w Polsce. Jest to wynik, który jest wynikiem bardzo dobrym, ponieważ 10 lat temu tych biletów sprzedawano o 50% mniej. Prawda? Więc jeżeli sobie uświadomimy, że ta częstotliwość teraz, ona wynika oczywiście z tego, że filmy są oglądane na platformach streamingowych, w telewizji, w internecie itd., itd., dlatego ludzie do kina tak często nie chodzą. Natomiast musimy sobie uświadomić to, że ta duża częstotliwość chodzenia do kina przekładała się i była związana przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo także na całym świecie na tanie bilety filmowe, na dużą liczbę produkcji filmowych. Te produkcje filmowe były bardzo zestandaryzowane, były to filmy gatunkowe, takie jak melodramaty, komedie i tak dalej, które schodziły jak z taśmy produkcyjnej w Hollywood. No i w końcu to sprawiało, że kino było takim medium, które definiowało ludzką codzienność, tak można by było powiedzieć. W Stanach Zjednoczonych było bardzo dużo kin, które miały nienumerowane miejsca, co pozwalało ludziom wchodzić do tych kin w środku seansu, wychodzić po 20 minutach, czasem następnego dnia wracać na ten sam seans, co jest jakby bardzo ciekawą refleksją, taką można powiedzieć z zakresu socjologii widowni, bo nagle okazuje się, że sposób odbierania filmu w latach 20., 30. i 40. bardzo często odbiegał od naszego przyzwyczajenia związanego z tym, że oglądamy film od początku do końca, prawda? Był być może bardziej zbliżony do tego, jak oglądane są różne filmy w telewizji, do których się wraca, bądź też programy telewizyjne, wtedy, kiedy jeszcze telewizja nie funkcjonowała jako medium masowe. To wszystko się miało zmienić i takim kluczowym momentem zmiany było, mówiąc kolokwialnie, rozwalenie tego systemu przez amerykański Sąd Najwyższy w 1948 roku, który wydał decyzję nakazującą wytwórni Paramount, a w konsekwencji wszystkim pozostałym wielkim wytwórniom wówczas funkcjonującym, pozbycie się sieci kin. Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania systemu kinematografii hollywoodzkiej do 1948 roku było to, że filmy producenckie posiadały kina, wobec czego miały gwarancję, że ich filmy zostaną pokazane widzom i kontrolowały te kina firmy hollywoodzkie. Sąd Najwyższy w ramach takiego procesu, którego kluczowym elementem była refleksja na temat monopolii Wielkiej Piątki, bądź też innych monopolii, czy też oligopolii w zakresie kinematografii, zdecydował, że musi ten systemowi przeciwdziałać i zakazał posiadania sieci kin przez firmy producenckie. To jest jakby kluczowy moment, który powoduje, że ten system zaczyna się chwiać, ponieważ trzeba zabiegać o to, żeby film został pokazany widzom. Wcześniej nie trzeba było o to w ogóle walczyć, wobec czego system bardzo, bardzo się zmienia. Ten system bardzo, bardzo się zmienia również dlatego, że w latach 50. pojawia się medium masowe w postaci telewizji, pojawia się też taki mebel w Stanach Zjednoczonych, który jest telewizorem. I ten telewizor bądź też telewizja sprawia i radykalny przyrost odbiorników telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych, jak Państwo tutaj widzicie, w 1948 roku 1 milion odbiorników i 60 stacji, w 1956 6 milionów odbiorników i 106 stacji w 2 lata. jaki przyrost, prawda? I 55 rok, 31 milionów odbiorników i 413 stacji. Oczywiście jak na Stany Zjednoczone 31 milionów odbiorników to nie jest dużo, Stany Zjednoczone mają około 300 milionów mieszkańców. Natomiast to jest jakby, zauważcie jak radykalny jest to przyrost. My możemy, część z nas, odwołać się do naszego własnego doświadczenia w zakresie posiadania telefonów komórkowych bądź też posiadania komputerów, prawda? Część z nas pamięta jeszcze takie czasy, gdzie jakby w jednym bloku był jeden komputer, dajmy na to, i to powodowało jakieś praktyki wspólnotowe, albo nie wszyscy mieli telefony, krótko mówiąc, trzeba było te telefony sobie pożyczać, nie mówię nawet o telefonach komórkowych, tylko o telefonach stacjonarnych. W każdym razie to radykalnie zmienia praktykę filmową, dlatego że Amerykanie zaczynają wybierać pomiędzy pozostaniem w domu, a pójściem do kina w zakresie obejrzenia jakiegoś materiału telewizyjnego. Film zyskuje dodatkowy obieg, nie trzeba już chodzić do kina, żeby oglądać, filmy. I spadek widowni filmowej na początku lat 50. jest przerażający dla władców Hollywoodu, wobec czego starają się oni przedsięwziąć różne takie metody zaradcze. I taką kluczową metodą zaradczą, którą najczęściej przywołuje się w tym kontekście, jest uczynienie z seansu filmowego czegoś więcej niż tylko oglądanie filmu, który opiera się na prezentowaniu fabuły. I to coś więcej oznacza wzrost budżetów filmowych, które zaczynają bardziej apelować do takiego głodu wielkiego spektaklu filmowego. A i ten wielki spektakl filmowy jest nie tylko spektaklem tematycznym, jak zaraz sobie przeanalizujemy, następuje w latach 50. wysyp filmów, które są filmami sandałowymi, tak zwanymi filmami historycznymi, ale jest także związany z rewolucją technologiczną. W latach 50. argumentem, dla których ktoś ma się ruszyć z domu, przygotować dzieci, zawieźć ich gdzieś do jakiegoś kina albo do opiekunki, załatwić opiekunkę i tak dalej, argumentem za tym jest to, że pobyt na seansie kinowym jest również doświadczeniem najnowszej technologii. To znaczy argumentem za tym, żeby pójść do kina, jest to, żeby zobaczyć, jak wygląda film 3D, żeby zobaczyć, na czym polega kino zapachowe, żeby zobaczyć, na czym polega obejrzenie filmu, siedząc na fotelu, który się jednocześnie trzęsie. Te wszystkie wynalazki, które znamy dzisiaj z multiplexów bądź też z jakichś różnych resortów rozrywki nadmorskich na przykład, one były wprowadzane w latach 50. w systemie hollywoodzkim, jak na przykład kino 3D, kino zapachowe, szerokie formaty ekranowe, czy też model dystrybucyjny Rothschild, o którym zaraz trochę więcej powiem. Te rzeczy, o których tutaj mówimy, one są jeszcze dodatkowo istotne dlatego, że film nakręcony w szerokim formacie, w formacie panoramicznym, sprawia olbrzymie problemy, żeby go włożyć do takiego telewizora, prawda? I jedną z hipotez wprowadzania tych szerokich formatów obrazu jest to, iż chciano utrudnić stacjom telewizyjnym puszczanie filmów i były takie, teraz nie umieściłem takiego obrazka, ale plakaty filmowe sugerowały wprost albo wprost mówiły, że jeżeli chcesz obejrzeć ten film w telewizji, to stracisz tam powiedzmy 60% obrazu, że w tym filmie nie wystąpią te postacie w ogóle, ponieważ ten film się po prostu nie zmieści w telewizorze zwyczajnie, prawda? I bardzo często wykorzystywano taką argumentację po to, żeby przyciągnąć ludzi do kina, żeby przeciwdziałać odpływowi widowni. Pewnym takim kluczowym zabiegiem było także, no właśnie, takich filmów trójwymiarowych absolutnie nie można przenieść do telewizji w latach 50. i 60. Tym bardziej nie można także filmów nakręconych w formacie cineramy. Cinerama to był taki pomysł, aby ekran był półkolisty i aby był wyświetlany nań obraz nakręcony przez trzy kamery jednocześnie i wyświetlany byłby przez trzy projektory jednocześnie. Nie można tego pokazać w telewizji w żaden sposób, ale to bardzo dużo kosztuje, do czego zaraz przejdziemy. Bardzo dużo kosztuje wyprodukowanie filmów, które będą wydarzeniem, a produkowanie filmów, które będą wydarzeniem, prowadzi nas do takiego kluczowego modelu dystrybucyjnego, który pojawił się w latach 50., który bywał określany mianem roadshow. ten tutaj napis click to add text nie dotyczy Hoylut lat 50. czy 60., dotyczy programu PowerPoint. Zresztą wiecie Państwo, to jest taki glitch art. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś takie określenie glitch art. To jest taka sztuka nowoczesna, która opiera się na tym, że eksponuje się błędy obrazowania, prawda? Nagle się pikselizuje obraz i jest w tym jakaś taka głębia filozoficzna, ponieważ w ten sposób ujawnia się cała aparatura, ujawniają się całe szwy, wszystkie szwy związane z prezentacją. No więc to jest właśnie mój glitch art tutaj. No nie jest tak, że się pomyliłem, to jest mój glitch art po prostu. Tak to potraktujmy. W każdym razie pojawia się model roadshow. Model roadshow polega na tym, że produkowane są filmy, które są bardzo drogie i które są bardzo wystawne i one są dystrybuowane w małej ilości kopii na terenie Stanów Zjednoczonych po to, żeby budować legendę związaną z tym, że na ten film trzeba czekać po prostu, aż on do nas przyjedzie. I on będzie krótko w naszym mieście, dlatego trzeba się na niego wybrać. Te filmy dystrybuowane w ramach tego formatu roadshow, takie jak na przykład Ben Hur Williama Wylera, jak Kleopatra, jak Dźwięki Muzyki, jak Lawrence Arabii, to są filmy, które zazwyczaj bardzo długo trwają, około 3 godzin i one, kiedy były w Stanach Zjednoczonych pokazywane, to często były pokazywane z przerwami, tak jakby ktoś szedł do teatru na jakiś spektakl, następowała przerwa pomiędzy aktami, można było w tym czasie porozmawiać o tym, co się wydarzyło, napić się drinka bądź też czegokolwiek innego. Do tych seansów dołączano także takie libretta, które tłumaczyły, co będzie można zobaczyć, czyniąc tym samym doświadczenie seansu filmowego czymś absolutnie wyjątkowym. I w latach 50. i 60. filmów, które były dystrybuowane w takim modelu, powstało całkiem sporo. Tutaj właśnie widzimy między innymi film This is Cinerama, który był no właśnie pokazywany w takiej objazdowej formule, film Ben Hur z 59, Lawrence z Arabii, Kleopatra czy Dźwięki Muzyki. I teraz takie filmy, które w ten sposób obiegają całą Amerykę, one mają szansę zarobić wiele, wprawdzie kosztowały wiele, ale budują wokół siebie taką, można powiedzieć, legendę. Ale jest z tym pewien problem, tak? Jest z tym pewien problem, bo wprawdzie mamy do czynienia z czymś w rodzaju Tour de USA, prawda? Gdzie takie dźwięki muzyki Roberta Wise'a podróżują po całych Stanach Zjednoczonych. Ludzie słyszą o tym, że te dźwięki muzyki gdzieś tam są i że będą u nich za 2 miesiące i tak dalej, i tak dalej. Film na przykład Upadek Imperium, Upadek Cesarstwa Rzymskiego podróżował 70 tygodni, był w dystrybucji, prawda? To jest olbrzymi, to jest bardzo długi czas filmu, który gdzieś tam podróżuje po całych Stanach Zjednoczonych. I jak zaraz się przekonamy, skończyło się to kompletną klapą, bo te filmy, one z jednej strony oczywiście były wydarzeniami, miały długi obieg i mogły długo zarobić, dużo zarobić w trakcie tego długiego obiegu, ale z drugiej strony generowały olbrzymie ryzyko, krótko mówiąc, tak? Bo nadal taki film bardzo dużo kosztuje, on długo na siebie zarabia, a wtedy już zaczynają bonzowie, hojludcy kombinować trochę inaczej, to znaczy trzeba dążyć do tego, żeby szybko wypracować zysk na danym tytule, a nie czekać 1,5 roku i patrzeć, czy się uda, czy się nie uda i tak dalej. Szybki zysk i inwestowanie środków w kolejne projekty. Więc mówiono nawet o czymś takim jak pewna taka bańka dźwięków muzyki, które rzeczywiście zarobiły dużo pieniędzy, ale z drugiej strony już Upadek Cesarstwa Rzymskiego był 70 tygodni na ekranie, kosztował 19 milionów dolarów, zarobił 5. To jest kataklizm, prawda, z punktu widzenia biznesowego. Jeżeli film zarabia 20% tego, ile kosztował, a kosztował bardzo dużo, dużo ludzi przy nim pracowało, zdjęcia kręcono w Hiszpanii, tragedia, krótko mówiąc. I jakby coraz więcej refleksji się pojawia wśród właścicieli firm hollywoodzkich, że należałoby w jakiś sposób ubezpieczyć się na wypadek takich wielkich klęsk. Jedną z kluczowych metod takich zabezpieczeń jest tak zwana konglomeryzacja. Konglomeryzacja, czyli założenie takie oto. Music Corporation of America w 1962 roku decyduje się wykupić Universal, studio filmowe. Jak im nie wyjdzie na filmach, to im wyjdzie na muzyce. Jak im nie wyjdzie na muzyce, to im wyjdzie na filmach. krótko mówiąc. Tego rodzaju myślenie podąża w bardzo ciekawe kierunki, jak na przykład firma Gulf & Western w 1966 roku, która nabyła Paramount i zajmowała się wynajmem samochodów, przemysłem przetwarzania żelaza i innymi tego typu rzeczami. To jakby znacząco, wiecie Państwo, to dla systemu, który przez poprzednie 40 lat pracował na takiej zasadzie, że była jakaś grupa osób, która się mniej więcej znała, twórcy filmowi pracowali w wytwórniach, znali swoich producentów, którzy znali się na kręceniu filmów i tak dalej, i tak dalej. I nagle przychodzą tacy menadżerowie, którzy dotychczas zajmowali się przetwórstwem stali i mówią im, jak mają robić filmy, krótko mówiąc, tak? I mówią, że my to byśmy zrobili jakoś tam inaczej i tak dalej. Z jednej strony jest to sytuacja beznadziejna, można powiedzieć, kiedy taka firma Kinney, która była, ta firma posiadała mnóstwo parkingów w Stanach Zjednoczonych, kiedy taka firma Kinney wykupuje dużą część Warner Bros. I ona dyktuje, jak mają powstawać filmy. Z drugiej jednak strony to jest, proszę Państwa, taki kryzys, który jest bardzo ożywczy, krótko mówiąc. Czyli on wybija z jakichś takich utartych ścieżek cały przemysł filmowy i wprawdzie już tych filmów nie mogą tacy reżyserowie jak Howard Hawks, John Huston, John Ford i tak dalej, kręcić tak, jak kręcili zawsze, ale jest możliwość kręcenia filmów kompletnie innych, prawda? To jest o tyle dobre. W każdym razie dużo się zmienia, tworzą się dziwne konglomeraty, jak właśnie połączenie siódemki Seven Arts z Warner Bros., jak wykupienie wytwórni MGM przez Kirka Kerkoriana, przez miliardera, który od razu zwolnił bardzo dużą liczbę osób i postawił kasyno w Vegas, kasyno MGM, ale jakby wpuszcza to mimo wszystko trochę powietrza do Hollywood, a to wpuszczenie jakiejś odrobiny powietrza wynika trochę też z tego, że producenci czy właściciele tych wielkich firm boją się produkować filmy, boją się, bo mogą na tym bardzo dużo stracić i zaczynają przerzucać ryzyko producenckie na nowo powstające małe firmy. Na nowo powstające małe firmy, firmy zakładane przez jakichś dziwnych studentów humanistycznych kierunków na uniwersytetach nowojorskich, w Los Angeles i innych, prawda? To jest bardzo interesujący proces. Czyli zaczyna przemysł zmierzać raczej w takim kierunku, żeby produkować filmy, które nie będą kosztować zbyt wiele, ale może bardzo dużo zarobią, prawda? I przykładów na to pod koniec lat 60., czyli wtedy, kiedy zaczyna się pojawiać to tak zwane kino kontestacji, które eksperymentuje z tematyką, eksperymentuje także z formą, jest wiele. Bonnie i Clyde, sama Peckinpaha, tutaj Clyde wielką literą, z 1967 roku, $3 miliony, nie 19 jak upadek Cesarstwa Rzymskiego i $50 milionów zysku. Absolwent, $3 miliony produkcja, $104 miliony zysku. Nocny Cowboy, 69 rok, $3 miliony kosztował, $44 miliony zarobił. Easy Rider kosztował $500 000, zarobił 41, prawda? I zaczynają, a nie mówiąc już właśnie o Baczu Cassidy i Sundance Kidzie, 69 rok, kosztował $6 milionów, zarobił 102. Czyli to jest jakby coś, co trudno by nam było sobie w tym momencie wyobrazić. To znaczy, to byłby taki moment, kiedy nagle, powiedzmy, polski przemysł filmowy w 2019 roku stwierdziłby, że najlepszą inwestycją na przyszłość są filmy Jagody Szelc i Bodo Koksa, krótko mówiąc, prawda? Że to są filmy, tak, że dajmy im możliwość i puszczajmy te filmy w wielu miejscach. Prawda? Dziwne nam się to trochę wydaje, ale można potraktować to jako jakąś formułę, można powiedzieć, analogiczną. Ale skąd to się wzięło takie przekonanie wśród tych producentów hollywoodzkich? Ano wzięło się stąd, że oni zaczęli patrzeć na to, kto w zasadzie nam przynosi przychody, kto kupuje bilety. Porobili całą masę badań i okazało się, że dotychczasowi konsumenci filmów, czyli osoby w wieku 45-60, chodzą do kina nagle już tylko 5 razy do roku, prawda? Natomiast widzowie w wieku 12-29, 20 wizyt w roku. Jakby skąd się wzięła taka zależność, która po prostu spowodowała coś, co też oczywiście można zaobserwować w latach 50. i 60. w branży muzycznej, czyli pojawienie się po prostu kultury młodzieżowej. Kultury młodzieżowej i pojawienie się osób młodych pomiędzy powiedzmy właśnie 15 a 30 rokiem życia, ja już się nie zaliczam niestety do nich, osób młodych, pojawienie się osób młodych jako docelowej widowni. Jak to się stało, że oni stali się tą docelową widownią? Tutaj trzeba spojrzeć na pewne takie dane demograficzne i na ilość narodzin w Stanach Zjednoczonych i nagle się okazuje, że w okolicach tego 49-50 roku rodzi się olbrzymia, czy w latach 40 generalnie rodzi się olbrzymia ilość Amerykanów. Więcej niż wcześniej i więcej niż później, prawda? Co więcej, ci młodzi Amerykanie w drugiej połowie lat 60. zaczynają studiować w wyniku, też co jest ważne, zmian w polityce państwa w zakresie wspomagania edukacji wyższej obywateli amerykańskich. Zaczynają studiować, pojawia się duża część kierunków humanistycznych, pojawia się wolny czas dla osób, które mają powiedzmy po 20-21 lat, bo wcześniej tego wolnego czasu nie miały, więc nagle się okazuje, że to jest nasz klient, krótko mówiąc, tak jakby powiedział jakiś, nie wiem, prawda, bo tak na pewno były tam jakieś takie przemowy jakiś guru biznesu, którzy mówią tak prawdopodobnie, no bo nie wiem, czy były w PowerPoincie jakieś prezentacje, ale pokazywali takiego hipisa i mówili, on, dla niego kręcimy, prawda? To jest nasz target. Najprawdopodobniej tak wyglądały właśnie spotkania na szczycie tych firm, które potem zezwalały na produkcję dziwnych filmów, tak? No i te dziwne filmy muszą być odważne erotycznie i też bardzo często nawiązują do przemysłu muzycznego. Pojawia się w filmach lat 60. i 70., na przykład w Nocnym Kołboju, pojawia się wątek piosenek, które są fajne. Pojawiają się filmy, które nie są już musicalami, ale które oparte są na piosenkach. Filmy Beatlesowe, takie jak właśnie jak Help czy Hard Day's Night. Czy też filmy, które wyzyskują, i to jest bardzo ważne, wyobrażenie Europy jako takiej krainy ekstrawagancji seksualnej, wobec czego pojawia się na przykład film Alfie z Michaelem Caine'em jako takim brytyjskim playboyem, prawda, z odważnymi scenami obyczajowymi. Dodatkowo zaczyna się importować na amerykańskie kampusy wiele filmów, o których z kolei mówiliście na trzech poprzednich wykładach, prawda, czyli francuskie filmy nowofalowe, szwedzkie filmy autorskie, włoskie filmy, francuskie filmy i tak dalej, i tak dalej. One zaczynają cyrkulować w Stanach Zjednoczonych wśród widowni 15-30, można powiedzieć. I ta widownia 15-30 ma coraz to większy apetyt na filmy, które są odważne obyczajowo. Dzisiaj jak będziemy rozmawiać o mechanicznej pomarańczy, to miejmy to właśnie w pamięci. Z drugiej strony coraz więcej spektakularnej przemocy pojawia się w kinie amerykańskim i Howard Hawks o Samie Peckinpachu, którego dwa filmy kluczowe tutaj są Dzika Banda z 69 roku i Nędzne Psy, film, który rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, podobnie jak Mechaniczna Pomarańcza, ale nie został dopuszczony do dystrybucji ze względu na ograniczenia cenzorskie, to w przypadku Sama Peckinpacha Howard Hawks, czyli taki Nestor, zwykł mawiać o tym, że ja zdążę zabić i pochować 10 kolesi w czasie, w którym on pokazuje śmierć jednego. Prawda? Czyli zaczyna w kinematografii amerykańskiej pojawiać się taka estetyka, która celebruje przemoc, która pokazuje ją nie tyle w realistyczny sposób, ale w sposób, który nadaje jej jakiegoś dodatkowego powabu. A niestety nie udało mi się znaleźć tego fragmentu. Część z Państwa może kojarzy taki fragment z któregoś z programów grupy Monty Pythona, bodaj z 7 części cyrku Monty Pythona. Tam jest taka parodia filmu Sama Peckinpacha, która nosi tytuł Salad Days, która się zaczyna właśnie grą w badmintona i ostatecznie kończy taką krwawą jatką, gdzie ludzie sobie odcinają kończyny, krew się leje na wszystkie możliwe strony i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby doświadczenie nie tyle realizmu przemocy, ile właśnie jej dodatkowego podkręcenia takiego estetycznego. Sam Peckinpah był takim, można powiedzieć, Quentinem Tarantino lat 60. i 70. i tak był postrzegany. Kolejnym takim elementem są ogólnie takie zabiegi formalne, które przedłużają tok narracji poprzez wprowadzenie piosenek, to jest coś, o czym już powiedziałem, ale pojawiają się różne zabiegi formalne, takie chociażby jak używanie transfokatora, czyli zooma, używanie teleobiektywów bardzo częste, dynamiczny montaż, czy też coraz więcej zdjęć plenerowych. Tak? To jest nie tylko sposób na to, aby dotrzeć do widowni, która tego pragnie w jakimś tam stopniu, ale z drugiej strony też na przykład piosenki Beatlesowskie, czy też piosenki pojawiające się w takich filmach jak Nocny Cowboy pozwalają na sprzedaż dodatkowych elementów w tak zwanym systemie rozrywkowym. To znaczy Nocny Cowboy pojawia się w kinach, piosenka dostaje Oscara i później sprzedajemy tę piosenkę i zarabiamy dodatkowo na sprzedaży tej piosenki. Tak? To jest system transakcji wiązanych, tak należałoby powiedzieć. To jest wszystko powiązane z tymi wpływami, można powiedzieć, transatlantyckimi. I tutaj pojawia się dużo filmów w Stanach Zjednoczonych, które nawiązują do europejskich dzieł. Tak jak na przykład Alex w Krainie Czarów, który nawiązuje do 8,5 Felliniego. Jak Parallax View Alana J.C. Cooley, który nawiązuje do filmów Antonioniego. Jak Rozmowa Francisa Forda Coppoli, która bardzo silnie nawiązuje z kolei do zawodu reportera znowu Antonioniego, czy też pojawiają się wprost transfery z Europy do Stanów Zjednoczonych reżyserów takich jak Miloš Forman, jak Roman Polański, czy też takich reżyserów jak właśnie Michelangelo Antonioni, który kręci w Stanach Zjednoczonych film Zabriskie Point. Czyli te transfery, przenikanie się i czerpanie w świetle kryzysu z doświadczeń kina europejskiego, to jest właśnie przełom lat 60. i 70. Więc następuje zmiana warty, prawda? Wchodzi nowe pokolenie twórców, a to starsze pokolenie związane z klasycznym kinem hollywoodzkim zaczyna odchodzić. Odchodzi John Ford, przestaje kręcić Raoul Walsh, Howard Hawks, William Wyler, także widzicie tutaj Państwo te daty ich urodzin, prawda? Alfred Hitchcock, Orson Welles czy Lea Kazan. Oni oczywiście kręcą cały czas filmy, ale zaczynają się pojawiać inne nazwiska, które dają większą gwarancję sukcesu kasowego, także dlatego, że te postacie takie jak na przykład Coppola, jak Lucas, jak Spielberg, jak Carpenter czy jak Hopper, oni zaczynają produkować swoje filmy. Czyli to nie jest już tylko reżyser, który jest zatrudniany przez wytwórnię, ale ktoś taki jak Spielberg, to jest człowiek, który ogarnia wszystko. Lucas ogarnia wszystko, krótko mówiąc. I z punktu widzenia branży producenckiej, która przeżywa kryzys i która się boi kolejnych produkcji, to jest idealne rozwiązanie. Chcecie wziąć na siebie ryzyko? Bierzcie. Nie wyjdzie wam, mama was będzie utrzymywać. I oni to robią, krótko mówiąc. Okej. W tym kontekście odnajduje się Stanley Kubrick, który urodził się trochę wcześniej niż Spielberg, on urodził się w 1928 roku, trochę wcześniej niż Spielberg, niż Lucas, ale nadal jest wówczas po II wojnie światowej młodą osobą. On w 1946 roku, w 1946 zaczął pracować jako fotograf dla magazynu Look i też zaraz po II wojnie światowej bardzo intensywnie uczęszczał na rozmaite pokazy filmowe do Museum of Modern Art, które wówczas rozwijało swój wydział filmowy bardzo, bardzo intensywnie. Tam się pojawiały takie postacie jak Annette Michelson, jak Iris Barry i inne postacie, które organizowały pokazy w Nowym Jorku, bo Stanley Kubrick urodził się w Nowym Jorku i w Nowym Jorku się kształci, można powiedzieć, artystycznie. Nie kształci się szkolnie, ale kształci się poprzez chodzenie właśnie na rozmaite pokazy. Więc projekcje w MoMA, praca fotografa dla Look i kluczowy moment, 57 rok, poprzedzony wcześniej oczywiście jakimiś próbami filmowymi, czyli wkroczenie na taką ścieżkę już, można powiedzieć, profesjonalnego reżysera filmowego. Dla MGM-u kręci film Ścieżki Chwały w 1957 roku już jako reżyser, który to film jest filmem wysokobudżetowym. Kręci Spartakusa, co jest bardzo ważną rzeczą, o czym zaraz sobie powiemy. Zaraz potem w 1962 roku Lolitę, w 1964 Doktora Strangelove i w 1968 roku wielki hit kinowy 2001 Odyseja kosmiczna. Film, który rozbił bank, można powiedzieć frekwencyjnie, i który dał olbrzymi kredyt zaufania Kubrickowi jako reżyserowi filmów, które przynoszą olbrzymie zyski. Ale ta droga jest o tyle ważna, że w Ścieżkach Chwały on zdobywa zaufanie Kirka Douglasa. I Kirk Douglas z kolei w ramach tego systemu kryzysowego, systemu, jakby to dzisiaj powiedziano, outsourcowania odpowiedzialności producenckiej na małe firmy, Kirk Douglas chwilę później decyduje się produkować Spartakusa swoją firmą Bryna Productions i w ramach tej produkcji Spartakusa pozbywa się reżysera po paru miesiącach pracy i zatrudnia na jego miejsce Stanleya Kubricka, co daje jakby dodatkowy taki kredyt zaufania. Tak, to jest gość, któremu możemy dać dużo dolarów na zrealizowanie jakiegoś filmu, albo nawet nie jakoś strasznie, strasznie dużo dolarów, możemy mu po prostu zaufać. No i to okazuje się dobrą strategią, bo w 2001 roku Kubrick robi, przepraszam, nie w 2001, w 68 roku, Kubrick robi 2001, kosztuje to 10 milionów dolarów, zarabia 190 milionów, prawda? To jest niesłychany poziom biznesowego sukcesu, tak można powiedzieć. Film, oczywiście 2001 Odyseja Kosmiczna jest filmem, który jest bardzo interesujący estetycznie, jest też bardzo fascynujący filozoficznie z bardzo wielu różnych powodów i tak też był interpretowany, ale dla producentów hollywoodzkich przede wszystkim to był hit, prawda? Przede wszystkim to był hit, 68 rok, jeden z najlepiej, najchętniej oglądanych filmów w tamtym czasie. Po nakręceniu Odysei Kosmicznej Kubrick zaczyna się fascynować Napoleonem. Czyta wszystko o Napoleonie, wszystko co napisano, studiuje jego biografię, studiuje historię Europy i przymierza się do nakręcenia filmu. Niestety zostaje wyprzedzony przez Siergieja Bondarczuka, który kręci swój film w tej tematyce, wobec czego swoje plany musi odłożyć na chwilę później, potem kręci Barry'ego Lyndona o tej problematyce historycznej. Natomiast w tym samym czasie człowiek, z którym współpracował przy Doktorze Strangelove, czyli Terry Southern, scenarzysta również urodzony w Nowym Jorku, który współpracował blisko z Kubrickiem przy wcześniejszych projektach. Terry Southern wykupuje prawa do książki Antonego Burgessa Mechaniczna pomarańcza. Pisze szybko scenariusz tego projektu, podkłada go Stanleyowi Kubrickowi. Kubrick mówi: bez nadzieja, nie wchodzę w to. Ja pracuję nad Napoleonem. Napoleon, 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 prawda? I potem oczywiście okazuje się, że tego Napoleona nie może zrobić w tym czasie, to tamten znowu mu ten scenariusz tak podtyka i on mówi: no dobra, no to z tym się zajmę teraz, prawda? Tak mniej więcej to wyglądało. Ale zanim to się stało, Southern próbował na inne sposoby zorganizować produkcję tego filmu. I tutaj mamy w prawym górnym rogu takiego pana, którego biografia zasługuje na jakieś 10 ekranizacji. To jest Cy Litwinow, znany także jako David Litwinow, czyli brytyjski producent filmowy, mafiozo, który był w latach 60. i 70. traktowany jako człowiek, który wybroni każdego gangstera i człowiek, który znajdzie pieniądze na każdy film, bo ma różne znajomości, prawda? I on akurat zna się dość dobrze z Southernem i wpada na pomysł, żeby film, który państwo zaraz zobaczycie, był filmem, w którym w głównej roli wystąpi Mick Jagger. Możecie sobie wyobrażać Micka Jaggera w głównej roli zamiast McDowella. Natomiast pozostali stąsi będą drugami, czyli będą kolegami głównego protagonisty, którego państwo zobaczycie na ekranie. Co więcej, muzykę do tego filmu mieli zrobić Beatlesi. Tak, czyli nie Wendy Carlos na mógł przetworzony Beethoven, tylko Beatlesi mieli stworzyć muzykę do tego filmu. Podobno Marianne Faithfull zaangażowała się w proces poszukiwania pieniędzy na ten film z różnym rezultatem. No i jakby ten projekt jakoś tam upadł, z powrotem trafił do Kubricka. No i efekt zobaczycie Państwo na ekranie. To, co jest istotne tutaj, to to, że dużo zamieszania było w latach 60. wokół książki Antonego Burgessa Mechaniczna pomarańcza. Ta książka, zanim nakręcił ją Kubrick, została zekranizowana także przez Andy'ego Warhola, co jest ciekawe, pod tytułem Vinyl, taki eksperymentalny film, który składa się z trzech ujęć jedynie. Jest bardzo, wiecie Państwo, Andy Warhol kręcił też takie filmy siedmiogodzinne, które składały się z jednego ujęcia, więc tutaj trzy ujęcia, godzina 20, to nie jest źle. W każdym razie ta książka była dość znana w środowiskach artystycznych Londynu i Nowego Jorku. Była znana także ze względu na to, że dużo szumu wokół tej książki robił sam Antony Burgess. A Antony Burgess był taką postacią bardzo interesującą, która on wrócił z Singapuru, w którym przebywał przez bardzo długi czas, wrócił z Singapuru do Londynu w 1960 roku i tam niestety zdiagnozowano u niego nowotwór mózgu, wobec czego wpadł w taki bardzo przygnębiający sposób postrzegania otaczającej go rzeczywistości. Ponadto jako osoba, która wraca po jakimś dłuższym czasie do Wielkiej Brytanii, takiej powojennej, to co go spotkało, to był niesłychany rozwój, po pierwsze, ocenianego przez niego nieprzychylnie multikulturalizmu, czyli po rozpadaniu się kolonii brytyjskich w Londynie. Wówczas właśnie w latach 60. i w ogóle w latach 70. zaczęło się pojawiać bardzo dużo obywateli, którzy wcześniej zamieszkiwali kolonie brytyjskie i zaczęli oni funkcjonować na trochę innych zasadach. Z drugiej strony pojawia się w Wielkiej Brytanii, wówczas rządzonej przez w latach 60. przede wszystkim przez Partię Pracy, pojawia się taka bardzo silna dominacja, jakby to powiedzieć, no po prostu jakiejś polityki lewicowej, która się z kolei przekłada też na architekturę. I przykładem tej architektury są takie twory brutalistyczne. Brutalizm jako nurt w architekturze, może części z Was jest znany, taka pochodna, można powiedzieć, modernizmu architektonicznego, które to twory przerażają Burgessa, prawda? I on tworzy to, co jest ważne, Mechaniczną pomarańczę w przerażeniu. Zaraz będziemy też mówić o języku nadsad, który też tworzy po to, żeby... No właśnie, i mamy przykłady tej architektury, która go przeraża. To na przykład budynek Narodowego Teatru w Londynie zaprojektowany przez Denisa Lasduna, prawda? Widzicie Państwo taką specyficznie właśnie brutalistyczną, opartą na estetyce betonu, myśl architektoniczną, która jest, można powiedzieć, nieczuła na piękno ornamentu, nieczuła na piękno detalu, jak Balfron Tower zaprojektowany przez Erno Goldfingera, prawda? Ten budynek nie jest przez przypadek źle zaprojektowany, prawda? On był wówczas w latach 60. jednym z największych osiągnięć architektonicznych, jeżeli chodzi o sprawne zaprojektowanie tego, jak bardzo duża liczba osób może w miarę komfortowych warunkach mieszkać na niewielkiej przestrzeni, prawda? Bo warunki mieszkalne w Londynie przed rozwojem architektury modernistycznej były o wiele gorsze niż warunki mieszkaniowe osób, które mieszkają w Balfron Tower tutaj na przykład. Więc to jest jakby taka ciekawa rzecz. Inny przykład to z kolei Barbican, zaprojektowany przez biuro Chamberlaina, Powella i Bona, czyli w centrum Londynu taki kompleks mieszkalno-handlowy, który jest też taką mikroutopią, tak można by powiedzieć. Także ta utopijna architektura, która z jednej strony zawiera w sobie jakąś taką myśl społeczną, lewicową, a z drugiej strony, a z drugiej strony jest nieczuła na jakiekolwiek tam, powiedzmy, tradycyjnie rozumiane piękno i tak dalej. To jest coś, co przerażało Burgessa. Podobnie zresztą, jak przerażało Burgessa, i to jest bardzo ważne w kontekście tego filmu, związki tej polityki z Rosją radziecką. I kiedy słyszymy w Mechanicznej pomarańczy język rosyjski, czy też pochodne języka rosyjskiego, to nie jest to tylko ornament i dziwactwo, tylko jest to takie wyobrażenie związane z ewentualną inwazją kultury rosyjskiej na Wielką Brytanię. Tak? To jest, To jest bardzo ważna rzecz. No i dochodzimy do 71 roku. To jest premiera w Nowym Jorku w 71 roku w grudniu. W tym samym grudniu brytyjska rada cenzorska daje pozwolenie na dystrybucję tego filmu, ale tylko w kategorii X, która nakazuje pełnoletniość widzów. I mamy w 72 w styczniu premierę tego filmu w Londynie. Niemniej, niestety jest tak, że dwa akty prawne, jeden z 1909 roku, drugi z 1952, pozwalają lokalnym samorządom na to, aby zakazywać dystrybucji na jakichś określonych terytoriach. I tak się między innymi dzieje w Hastings i w różnych innych, różne inne lokalne rządy, lokalne samorządy po prostu zakazują dystrybucji tego filmu, co ostatecznie rozwściecza, po jakimś czasie zresztą też rozwściecza samego Kubricka, który wycofuje ten film w 1974 roku totalnie z brytyjskiej dystrybucji i ten film do roku 2000 w Wielkiej Brytanii nie mógł być pokazywany nigdzie, nie dlatego, że zakazali tego Brytyjczycy, tylko dlatego, że Kubrick na to nie pozwolił, krótko mówiąc. Powiedział, nie, to nie. Prawda? To nie będziecie tego oglądać po prostu. Więc film tylko funkcjonował na kasetach VHS-owych, na kasetach wideo, w jakimś nielegalnym obiegu. To, do czego się brytyjscy cenzorzy i nie tylko, cenzorzy, którzy zakwalifikowali ten film do kategorii X, a także ci, którzy później doprowadzili do zakazania go w niektórych miejscach, to, do czego się doczepili, to przede wszystkim pierwszy akt, zwróćcie Państwo na to uwagę, czyli pierwsza część tego filmu, gdzie rzeczywiście tej przemocy jest najwięcej, gdzie też jest największe natężenie języka, który jest no właśnie inspirowany Joyce'em, ale nie jest inspirowany Jamesem Joyce'em w sensie dokładnie jakąś składnią joyce'owską, ale inspirowany jest taką ideą wymyślania języka na nowo, który to język, o ile w przypadku, będziemy o tym sobie dyskutować po filmie, o ile w przypadku literatury może wytwarzać jakąś barierę dla wyobraźni, to znaczy kiedy czytamy na przykład pierwsze fragmenty Mechanicznej Pomarańczy w języku angielskim, to zdajemy sobie sprawę z tego, że Brytyjczycy, którzy to czytali, jakby mogli kompletnie nie wiedzieć w ogóle, co mają sobie wyobrażać, bo pod konkretnymi słowami trudno im było zidentyfikować jakieś określone rzeczy, procesy związane z czynnościami ludzkimi i tak dalej, prawda? Co jest ciekawe, to Burgess w książce zaprojektował to w ten sposób, że czytelnik uczy się, wraz z lekturą uczy się tego języka, nadsadł się ten język, nazywa, wobec czego ten język jakby chroni w jakimś tam sensie czytelnika przed obrazami przemocy seksualnej i nie tylko, która się tam pojawia. Tej ochrony w postaci języka nie ma w filmie, do czego się zarówno brytyjscy cenzorzy, jak i amerykańscy doczepili, mówiąc kolokwialnie. Ale nie tylko cenzorzy się przyczepili, znowu kolokwialnie, do tego filmu, ale także bardzo prominentni krytycy amerykańscy, których można by było nazwać wręcz jakimiś progresywnymi krytykami i krytyczkami, takie osoby jak Pauline Kael, Jack Andrew Saris i takie trzy główne osie problemowe, wokół których też chciałbym zorganizować naszą dyskusję po filmie, otwierając oczywiście się też na wasze różne refleksje. To jest z jednej strony przemoc, która jest tam ukazywana i ewentualny wpływ tych aktów przemocy na widza. Z drugiej strony kwestie związane z polityką i z moralnością i to, czy ten film jest nazistowski, bo tak był określany w Stanach Zjednoczonych, że to jest film nazisty z nazistowskim przesłaniem. A trzecia rzecz, ten film był bardzo silnie znienawidzony przez feministki, przez feministów amerykańskich, jako film, który jakby uzasadnia przemoc na kobietach, seksualizuje tę przemoc i tak dalej. Ten element przemocy, żeby dobrze zrozumieć jeszcze kontekst dla tego elementu dyskusji związanego z przemocą, to fakt, iż w 1968 roku w Stanach Zjednoczonych zrezygnowano z kodeksu Hayesa, który wprost zakazywał dystrybucji pewnych filmów, na rzecz systemu ratingowego, który wskazywał, że dany film jest przeznaczony dla określonych grup odbiorczych aż do kategorii X, która umożliwia tylko osobom pełnoletnim oglądanie filmów. Film Kubricka na początku w Stanach Zjednoczonych dostał kategorię X, potem zeszli do kategorii R, potem jak Kubrick wyciął niektóre fragmenty. Kluczową też rzeczą jest to, że w debacie amerykańskiej zaczęto się też zastanawiać, czy zakazywanie pornografii nie powinno być uzupełnione o zakazywanie zarejestrowanych aktów przemocy, prawda? I to jest ciekawe, że wcześniej się nad tym nie zastanawiano, że no kurczę, jakby zakazujemy pornografii w jakichś określonych obiegach, ale przemoc spoko, krótko mówiąc, prawda? Lata 60. i 70. to jest taki moment, kiedy zaczyna się to odwracać, czyli wraz z ruchami kontrkulturowymi, make love, not war, zaczyna proliferować taka idea, może powinniśmy pozwolić na pornografię, a zakazać przemocy, bo przemoc rodzi przemoc i tak dalej. W końcu też zaczęto dostrzegać w przypadku Kubricka olbrzymie zmiany w stosunku do oryginału. Będziemy sobie o tym mówić, albo nie olbrzymie, takie znaczące po prostu, nie olbrzymie, ale znaczące w stosunku do oryginału. Jeżeli chodzi o moralność, to kontekstem dla naszej dyskusji przyszłej jest rozwój w latach 60. i 70. czegoś, o czym Państwo słyszeliście na poprzednich spotkaniach, czyli takiego założenia, że można krytykować autora za wydźwięk ideologiczny filmu. W latach 20. i 30. nikt by tego nie zrobił. Reżyser taki jak John Huston, jak Howard Hawks, on może zrobić film źle lub dobrze. Natomiast krytycy filmowi i krytyczki filmowe w latach 60. i 70. zaczynają mówić tak, że tak samo jak możemy cię pochwalić za to, że twoja wrażliwość się odzwierciedla w filmie, tak samo możemy wytropić, że w tym filmie przejawia się na przykład twoja mizoginia albo w tym filmie przejawia się twoja nienawiść do ludzi w ogóle. I też film Kubricka był traktowany jako film nakręcony przez mizantropa, przez człowieka, który nienawidzi ludzi. Ale nie tylko mizantropem Kubrick był określany, bo był też przede wszystkim określany mizoginem, czyli człowiekiem, który nienawidzi kobiet. I kontekstem z kolei tutaj dla tej dyskusji jest to, że koniec lat 60. to pojawianie się prac z zakresu feministycznej teorii filmu. Tak jak tutaj prace wymienione, Kate Millett, John Mellen, Marjorie Rosen, Molly Haskell czy Lori Mulvey, które analizują fakt konstruowania kinematografii popularnej przez mężczyzn dla mężczyzn i przedstawiania kobiet w tej kinematografii tak, aby sprawiać wizualną przyjemność mężczyznom, nawet wtedy, kiedy akty przemocy są wyrządzane kobietom. Także mamy te trzy osie dyskusji, mizantropia Kubricka, mizoginia Kubricka i uwielbienie przemocy u Kubricka. Będziemy sobie o tym rozmawiać za chwilę. Tymczasem Państwu dziękuję. No, dwie po.